Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 7 października. W dzisiejszym Na Słuchu żegnamy na parę miesięcy Joannę Sawicką, która zajmowała się Platformą, a witamy w nowej roli Wojtka Szackiego, który obok PiSu zgodził się w tym czasie obserwować i opisywać PO. Wymyśliliśmy sobie, że przeprowadzimy analizę SWOT tej formacji. Zapraszam na Na Słuch. No dobrze, to może byśmy zaczęli od sił Platformy. Jakie są siły Platformy Obywatelskiej dziś?
Myślę, że jej taką w tym momencie najważniejszą siłą i mocną przewagą nad konkurentami, zwłaszcza na opozycji, jest to, że Platforma dostaje co roku kilkanaście milionów złotych subwencji, więc dzięki temu finansowaniu jest w stanie sprawnie funkcjonować. Ma po prostu dużo większy zastrzyk gotówki niż konkurujący z nią ruch Szymona Hołowni. Drugą istotną jej siłą są zasoby w parlamencie. Ona ma 138 posłów, jest w stanie złożyć wniosek o dymisję ministrów, o dymisję całego rządu, jest w stanie złożyć ustawy pod głosowanie. Jako największa siła ma bardzo dużo czasu w czasie dyskusji parlamentarnych, żeby wyrażać swoje zdanie i tutaj ma zdecydowaną przewagę nad wszelkimi rywalami.
Ja bym powiedział parę słów o soft power Platformy Obywatelskiej. No niewątpliwie Platforma ma największy zasób ludzi, którzy mają jeszcze wiedzę o tym, jak działają instytucje, ministerstwa, urzędy centralne. I to się z kolei przekłada na to, co robią niektórzy posłowie, czyli kontrole poselskie, czyli jakieś interwencje, czyli interpelacje. Oni wiedzą, gdzie szukać, czego szukać. Zakładam, że mają również jeszcze kontakty z niektórymi pewnie urzędnikami, którzy pracowali, czy też nadal pracują w różnych resortach. No mają Senat pod kontrolą w gruncie rzeczy, co jest kolejnym dużym narzędziem i też trochę z kategorii soft power, a trochę z kategorii hard power. No i wreszcie kolejną siłą Platformy jest niewątpliwie ekspozycja medialna i kontakty z mediami.
Jeszcze zaczepił was w kategorii siły Platformy o samorząd. Platforma jest, zdaje się, najsilniejszą jednak. I o tym trochę zapominamy i obserwując tą politykę na poziomie centralnym, mniej o tym rozmawiamy i mniej to widzimy, ale jednak Platforma jest bardzo silna w samorządzie.
Przypomina nam o tym cały czas, mam wrażenie, Rafał Trzaskowski, który swój ruch, było nie było, Trzaskowski wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, sam prezydent Warszawy, który swój ruch buduje głównie na samorządowcach. Wszyscy prezydenci największych miast, nie wszyscy, ale duża większość ich jest jakoś tam związana z Platformą, albo wcześniej była w Platformie, albo należy do Platformy, albo jakoś tam z nią sympatyzuje. Platforma jest dosyć silna w sejmikach, aczkolwiek tam wybory ostatnio wygrał PiS, więc to nie jest tak, że tutaj Platforma rządzi. Ale na wszelkich szczeblach samorządu wciąż to jest ta partia, która jest silnym rozgrywającym.
Jeszcze jedna siła, o której sobie myślę, to są struktury, ale tak naprawdę myślę, że to jest coś, o czym powinniśmy porozmawiać. Zastanawiam się, czy te struktury Platformy nadal są siłą, czy nie są jednak słabością. Więc zostawiłbym to na następne duże pytanie. A jeszcze zwrócił waszą uwagę na jedną niewątpliwą i moim zdaniem największą siłę Platformy. To jest bezalternatywność. To znaczy jest coś takiego, że bardzo wielu osobom, nawet tym, które niekoniecznie popierają Platformę, niekoniecznie popierają wszystko, co Platforma robi, pokutuje takie przeświadczenie, że to jest największa siła opozycyjna i że bez niej Polska by nigdy w życiu nie wyszła spod jarzma PiSu. W związku z tym tą Platformę, jaką by ona nie była, trzeba wspierać, bo jakby nie było Platformy, to znaleźlibyśmy się na Węgrzech i Jarosław Kaczyński, Viktor Orban rządziliby nami przez wiele, wiele lat w przód, więc ta bezalternatywność wydaje mi się tak naprawdę jest w tym momencie największą siłą Platformy.
Trochę smutno to brzmi dla Platformy.
Bo to jest z jednej strony siła, a z drugiej strony też w pewnym sensie słabość, że Platforma, mam wrażenie, że często jest wybierana przez wielu wyborców wyłącznie dlatego, że jest jedyną alternatywą dla PiSu. W sensie ona nie reprezentuje sobą niczego specjalnie, jakiejś wielkiej wartości dodanej, natomiast jest alternatywą dla PiSu i nie ma specjalnie tutaj szerokiego wyboru i dlatego jest wybierana...
Może to jest smutne dla Polski, ale chyba wesołe dla Platformy jednak.
Póki nie pojawi się ktoś, kto stanie się bardziej atrakcyjny, ponieważ taka Platforma, której główną siłą pozytywną czy głównym atutem jest bezalternatywność, jest sama w sobie coraz mniej właśnie atrakcyjna i myślę, że nie tak trudno byłoby stworzyć coś konkurencyjnego.
No gdyby to było łatwe, to już dawno by powstało i odniosło sukces, a jeśli chodzi o Platformę, no to jest umiarkowanie wesołe dla niej, skoro od 2015 roku przegrywa wszystkie wybory, jak leci, z PiS-em na każdym poziomie.
No dobrze, to do tego, czy łatwo będzie zrzucić Platformę z tego piedestału głównej partii opozycyjnej, myślę, porozmawiamy w sekcji zagrożenia, a teraz proponuję przejść do słabości. I słucham, co macie na ten temat do powiedzenia. Jaka jest największa słabość Platformy?
Wydaje mi się, że największą słabością jest brak pomysłu na siebie, brak programu, brak propozycji, która by była w stanie porwać i stworzyć jakąś taką pozytywną siłę w wyborcach, jakiś entuzjazm wywołać. Jest właśnie przede wszystkim alternatywą i ludzie głosują na Platformę, ponieważ jest alternatywą dla PiS-u, jest główną partią opozycyjną, ale Platformie od kilku lat nie udało się stworzyć propozycji programowej, która by była chociaż nawet szerzej cytowana, która by była jakąś taką flagową propozycją, wizytówką tej partii, która by pokazywała, czy ona jest bardziej na prawicy, czy ona jest bardziej na lewicy, czy też by pokazywała w jasny sposób centrowość tej partii i wartości, które ona za sobą niesie. Te wartości są mocno rozmyte, ona stara się tak jak za dawnych lat zbierać wokół siebie wyborców i lewicujących, i trochę konserwatywnych, boi się w związku z tym radykalnych kroków i nie jest w stanie być wirazista, a w tej swojej centrowości nie jest w stanie już być taka silna, jak była w 2007 czy 2011 roku.
No to jest ta centrowość, która nie oznacza, że jest się w centrum, tylko że stara się pokryć jak najwięcej przestrzeni między lewą a prawą. To jest jakby takie bardzo szerokie centrum, które powoduje, że to niewiele za tym stoi, tylko po prostu jest taka próba nieopowiedzenia się za niczym, prawda? Wojtku, a jak ty postrzegasz słabości Platformy?
Długo myślałem o słabościach Platformy i mam ich w głowie mnóstwo. Chyba taką największą słabością, wydaje mi się, jest nieumiejętność długofalowego myślenia. Platforma zmarnowała całą poprzednią kadencję i zmarnowała pierwszy rok tej kadencji, bo mając te wszystkie zasoby, o których rozmawialiśmy w sekcji pierwszej, Platforma mogła zrobić naprawdę dużo. To znaczy, jak ja sobie wyobrażam, to powinna zacząć od jakichś wielkich badań opinii publicznej, grup fokusowych, żeby sprawdzić, co ludzie myślą, co ludziom przeszkadza, jakoś sobie segmentować tych wyborców, którzy wyborcy PiS-u na przykład są absolutnie nie do wyjęcia, którzy z kolei dadzą się ewentualnie zdemobilizować i co ewentualnie mogłoby ich zdemobilizować. Jak przekonać ewentualnie wyborców lewicowych? Co zrobić z wyborcami, którzy jeszcze nie są wyborcami, którzy mają po 16-18 lat i wkrótce wejdą na rynek wyborczy? Jakie tematy ich by interesowały? Myślę, że to jest inwestycja rzędu kilkuset tysięcy złotych w badania i myślę, że to kilka miesięcy by zajęło. Równolegle mogliby parlamentarzyści przy współpracy z ekspertami zrobić jakiś taki raport otwarcia, nie wiem, diagnozę stanu państwa po 5 latach rządów PiS-u i wybrać sobie 10-15 zagadnień, w których by opowiedzieli, jak widzą Polskę w tych właśnie kilkunastu obszarach. Byłaby to, nie wiem, i polityka klimatyczna, i społeczna, i historyczna, i polityka kadrowa w spółkach Skarbu Państwa, i to, co się stało z telewizją publiczną, i sądownictwo, i tak dalej, i tak dalej. Potem należałoby pewnie to skleić z wnioskami z badań, zobaczyć, które z tych tematów mogą porwać jakieś grupy wyborców, dobrać do tego ludzi, którzy byliby twarzami tych tematów, zrobić jakieś panele eksperckie, debaty, kongresy. To nie jest tak, że wszyscy ludzie w Polsce by się tym ekscytowali, ale to by na pewno pomogło Platformie pozbyć się łatki partii, która nie ma żadnego pomysłu, nie ma wizji. A jak się zrobi 100 dyskusji, to być może na 95 bardzo nudnych dyskusji, z których nic nie wyniknie, będzie tam 5 ciekawych, które zaowocują jakimiś ciekawymi propozycjami programowymi. Później by mogli wkroczyć ludzie od PR-u, którzy by to umieli jakoś sprzedać. Politycy by powiedzieli, co mogą zrobić w ciągu na przykład pierwszego półrocza od przyjęcia władzy, co mogą zrobić w ciągu roku, a co mogą zrobić w horyzoncie jednej kadencji, a co jest robotą na lat 10 czy 20. I to jest praca, którą Platforma powinna była zrobić od początku swojego bycia w opozycji, czyli od początku zeszłej kadencji, a po 5 latach nie widzę w ogóle nawet zaczątków takiej pracy. I to wydaje mi się jest największą słabością, bo z tego wynika później ten zarzut o brak wizji Platformy, bo rzeczywiście Platforma nie ma nic do powiedzenia, nie wiadomo jakich wyborców reprezentuje. Co chce tym wyborcom powiedzieć, poza tym, że bardzo nie lubimy PiSu?
Tak, ale z kolei myślę, że to, o czym mówisz, się wiąże też ze słabością przywództwa. To znaczy, myślę, że Platforma dlatego nie zajmowała się tymi właśnie badaniami, dyskusjami, próbą dotarcia do wyborców, zbadania ich toku myślenia, preferencji. Wynikało z tego, że Platforma po prostu w dużej mierze zajmowała się sobą. Najpierw Grzegorz Schetyna przejął tę partię na początku poprzedniej kadencji i długo ją układał pod siebie i też walczył tutaj z Nowoczesną, tutaj walczył z drugiej strony z jakąś wewnętrzną opozycją. Później z kolei były próby obalenia Schetyny, więc żaden z tych przywódców nie potrafił sobie szybko podporządkować partii i zająć się sprawami jakby innej wagi, ważniejszymi i państwowymi.
Ale to jest dyskusja o jajku i o kurze. Znaczy to jest pytanie, czy dlatego, że nie było przywództwa, nie można było przeprowadzić tej diagnozy, ale może jakby ktoś był w stanie zaproponować jakiś pomysł na to, jak zmapować, zdiagnozować, zbadać Polaków, a następnie zaproponować jakąś wizję, program, czy pomysł na to, co tym Polakom można zaproponować, no to wtedy wraz za tym by poszło przywództwo i tym łatwiej byłoby wtedy sobie podporządkować partię i wtedy ci ludzie w tej partii by sobie musieli, może ja jego jakoś tak bardzo nie lubię, no ale ten Borys to ma dobry pomysł. I on jednak nas poprowadzi do zwycięstwa i nawet jeżeli to on będzie premierem, a nie ja, no to wtedy ja sobie będę ministrem sprawiedliwości albo ministrem spraw zagranicznych. Rozumiesz? W sensie ja nie jestem pewien, czy to... Znaczy zgadzam się, że jest problem przywództwa, ale nie wiem, czy to nie jest tak, że jakby te inne słabości...
Co towarzyszy czemu, a co wynika z czego?
Tak, no to jest też ten kłopot odwieczny Platformy, a może wszystkich partii, że przywódcy eliminują wokół siebie ludzi ambitnych, właśnie pomysłowych, którzy mogą im zagrozić. Ale też tak już było za czasów Tuska, który był jednak niekwestionowanym przywódcą tej partii, ale przez jego autorytet, jego zdolności polityczne udawało się tę partię prowadzić przez kilka dobrych lat na czele sondaży i rządzić dzięki tej partii. A kolejni przywódcy po prostu nie mieli tyle talentów, tyle pomysłów i też eliminowali ludzi wokół siebie, ale sami nie potrafili zaproponować.
No i znowu ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że Platforma rosła pod przywództwem, czy za przywództwa Donalda Tuska w sytuacji, w której rzeczywiście było tam więcej ośrodków decyzyjnych i było więcej pomysłów i więcej ludzi, a czy tak naprawdę ten zjazd nie zaczął się już za Tuska, który wiedział, co się dzieje i zawinął się z tej platformy, wyjechał z Polski i pojechał do Brukseli, bo czuł podskórnie, że coś się wyczerpuje, a to się wyczerpywało właśnie w tych strukturach, o których ja chciałem z wami porozmawiać, bo po prostu te kolejne wycinania, kolejnych jakichś tam mniejszych czy większych wrogów, rozbijanie tych kolejnych jakichś tam koterii czy frakcji wewnątrz Platformy doprowadzało do tego, że coraz mniej ludzi było w stanie poza wszystkim innym w terenie wyjść i rozkleić plakaty. Wiesz co chodzi? Więc, że to silne przywództwo Tuska tak naprawdę z jednej strony pozwalało rzeczywiście iść do przodu, ale z drugiej strony jednak wyjaławiało tą partię i przetrzebiało jej szeregi. Ale właśnie może te struktury. Czy uważacie, że ta armia ludzi, która stoi za tymi 138 parlamentarzystami, to jest siła czy słabość Platformy?
Ja uważam, że słabość. Ja uważam, że pod wieloma względami Platforma jest martwa jako struktura organizacyjna. Może się odwołam tutaj do przykładu z mojej dzielnicy. Ja jestem z Ursynowa, gdzie Platforma jest mocna. To jest dzielnica Warszawy, w której Platforma ma drugi najlepszy wynik po Wilanowie, zdaje się. Jest tam mnóstwo radnych platformerskich, są posłowie, którzy tam mieszkają, prezydent Warszawy tam mieszka i ja przez większość tego cyklu kadencyjnego nie widzę żadnej aktywności partyjnej. Nie ma żadnych pikników organizowanych przez Platformę, nie ma spotkań z wyborcami. No po prostu tego nie widzę. Nie są zapraszani posłowie tam. Być może Platforma wychodzi z założenia, że skoro tam jest i tak wysokie poparcie, to nie ma czego szukać i więcej nie będzie. Ale mam wrażenie, że PiS idzie inną drogą i tam, gdzie jest mocny, to jeszcze bardziej dosypuje ludzi, aktywność i staje się jeszcze mocniejszy. I wydaje mi się, że tych kilka ostatnich kampanii udowodniło, że PiS jest mocniejszy w swoich bastionach niż Platforma w swoich. To, myślę, jest właśnie dowód słabości struktur. Podobnie jak to, że Platforma nie jest w stanie zrobić porządnej demonstracji politycznej w Warszawie, a nawet jak próbuje, to wychodzi z tego raczej jakaś karykatura demonstracji.
A teraz ja ciebie zaczepię, Wojtek, o coś, o czym mówiłeś w siłach Platformy, czyli o ten soft power i o te media. Bo można przedstawić to trochę inaczej, to znaczy powiedzieć, że tak, są media, które wspierają Platformę, ale jednak w tych mediach cały czas są osoby, które ją bardzo krytykują. Natomiast jak się spojrzy na drugą stronę i stosując jakieś tutaj próbę symetryzmu, to jednak w tych mediach tożsamościowych, propisowskich, bardzo rzadko zdarzają się jakiekolwiek głosy krytyki i jednak cały ten lud pisowski wspiera partię matkę, wiedząc, że ona mu daje tlen. Natomiast jednak w tych mediach, które są proplatformerskie, ja z tym nie dyskutuję, no to cały czas ktoś na coś narzeka i co by nie zrobiła Platforma, to zawsze się znajdzie jeden, drugi, trzeci, który... Ja nie mówię, że to jest źle, ale z perspektywy Platformy rozumiem, że to wcale nie jest takie oczywiste, że te media takich wspierają.
No zgoda, skoro tutaj przechodzimy do sekcji słabość Platformy bardzo rozbudowanej, no to można powiedzieć, że słabością Platformy jest również uleganie mediom. Tak było niejednokrotnie i w poprzedniej, i w tej kadencji, że Platforma się na coś decydowała, po czym chór głosów liberalnych komentatorów sprawiał, że Platforma zmieniała zdanie. Tak było na przykład w przypadku tej ustawy o podwyżce dla polityków, której beneficjentem miała być także Platforma, bo tam zdaje się samorządowcy mieli coś dostać, oczywiście posłowie, więc tutaj wystarczyło oburzenie kilkudziesięciu komentatorów na Twitterze i trochę krytycznych artykułów w prasie, żeby Platforma zmieniła zdanie w ciągu paru dni i stała się przeciwniczką ustawy, którą sama forsowała.
No dobrze, więc wymieniliśmy wśród tych słabości brak diagnozy, brak wizji, brak przywództwa, martwicę organizacyjną i uległość, czy też plastelinowość w zderzeniu z...
liberalną opinią.
Z liderami opinii, może tak. Czy jeszcze widzicie jakieś słabości? Bo moim zdaniem trochę mało, jak na to, jak bardzo na co dzień narzekacie.
No chaos oczywiście. Ja, jak tylko się coś dzieje w rządzie, no to jedne, co jestem pewien, to to, że pojawi się jakiś wniosek o wotum nieufności. I mam wrażenie, że w Platformie, jak uradzają ci liderzy partii dalsze kroki w walce z PiS-em, no to gdzieś pod koniec tej narady pada sakramentalny, no to może złożymy jakiś wniosek o wotum nieufności, więc oni składają ten wniosek o wotum nieufności, potem on jest głosowany w Sejmie i pada, bo nie ma szans, żeby przeszedł. Rzecz w tym, że z tych wszystkich słabości strategicznych wynikają takie słabości taktyczne, że Platforma teraz przypomina jakąś taką luźną federację posłów, którzy od czasu do czasu wychodzą z jakimiś indywidualnymi pomysłami. No, rzuca się w oczy na pewno duet posłów Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy szarpią Ministerstwo Zdrowia i to wydaje mi się całkiem skutecznie od kilku miesięcy w związku z pandemią i z zakupami. Ale to są takie działania, akcje indywidualne, jak jest mecz piłkarski, no to jest często mowa o tym, że jakiś piłkarz dobrze gra, ale cała drużyna gra źle, no to jest
taki polski mały skrzydłowy, który szybko biega, pomknie po skrzydle parę razy, ale jednak nie potrafi dośrodkować, o tym bardziej strzelić. Ale Wojtek powiedział o tym Związku Federacji, rzeczywiście trochę tak jest, że tam jest dużo jakichś różnych takich grupek, czy zgrupowań, my kiedyś liczyliśmy, tam jest zdaje się, że jakoś 7 różnych partii lub frakcji w Koalicji Obywatelskiej. No i że ta formuła może jednak takiego szukania i zbierania ze wszystkich stron, tu z KOD-u, tam z Lewicy, tu z Inicjatywy Polskiej, tu z Zielonych, powoduje też, że z jednej strony nie ma jakiejś takiej dobrej chemii i synergii w tym klubie, a z drugiej strony to i tak nie sprzyja jakiemuś takiemu twórczemu fermentowi dyskusji i nowym pomysłom, tylko raczej, że się wszyscy kłócą zamiast wspólnie coś wymyślać. Nie macie takiego poczucia, że tam trochę jakby brakowało tego czynnika ludzkiego? No teoretycznie są ci posłowie, trochę tak ich nie widać. No, była posłanka Leszczyna, której gwiazda przez chwilę wydawało się, że wzrasta, a teraz też jakby zgasła. No że te osoby tak się pojawiają, znikają i trochę niewiele z tego wynika. No jakbyście mieli wymienić teraz, w ostatnich paru miesiącach, jakąś postać, poza no, Szczerbą i Jońskim powiedzmy, ale poza nim jakąś taką postać w Platformie, która się wykazała, pokazała, odznaczyła, nawet Tomczyk, który jeszcze nie miał okazji zabłysnąć jako szef klubu.
On był za to szefem kampanii prezydenckiej Trzaskowskiego, ale też mocno zaangażowany w kampanię Kidawy-Błońskiej i mam wrażenie, że też był jedną z osób, które stały za tą decyzją o bojkocie, więc tutaj o jego jakichś wielkich sukcesach ciężko mówić, nie wspominając przy tym tej nieszczęśliwej decyzji. Ale jak ty pytasz o tych ludzi, ja mam wrażenie, jeszcze wracając na chwilę do struktur, że to jest niewątpliwa słabość Platformy, w sensie nawet patrząc na same liczby. Jeżeli oni organizują wielkie wybory i wielką mobilizację wewnętrzną i w wyborach na szefa partii głosuje 10 tysięcy ludzi, czyli to znaczy, że Platforma ma de facto 10 tysięcy członków, to jest bardzo mało w momencie, kiedy na same wybory samorządowe musi wystawić co najmniej kilkanaście tysięcy kandydatów. I myślę, że ci ludzie, którzy są wciąż w Platformie, bardzo duża część z nich jest właśnie dlatego, że wciąż ma jakieś posady w samorządach załatwione przez samorządowców, znajomych lub z rodziny. I taką mocną motywacją jest to właśnie, że ta partia jeszcze, pomimo że straciła już władzę centralną dawno temu, ale w samorządach jeszcze się trzyma i gwarantuje byt jakiejś tam grupie osób, która już ma swoje lata, już ma odchowane dzieci i której trudno jest się zmobilizować, zdobyć sobie jakąś taką nową energię, tylko oni po prostu trwają dla utrzymania tego, co mają. I niesamowite jest dla mnie, że pomimo, że oni stracili władzę już 5 lat temu, to oni wciąż rozpamiętują to, że kiedyś byli tacy silni, tacy wpływowi, nie potrafią znaleźć sobie tej nowej energii, nie wyglądają na ludzi, którym zależy na tym, żeby właśnie gryźć trawę, żeby robić wielkie mobilizacje kampanijne, na ludzi, którzy mają pomysł na to, jak rządzić Polską, tylko jest jakaś taka myśl o tej władzy, która kiedyś była, ale już minęła. Jest myśl o trzymaniu się tego, co pozostało, bo jednak te zasoby jakieś tam są i można wyżywić te kilka tysięcy członków.
Gęb.
Ale nie wyobrażam sobie, że znajdzie tam się w tym środowisku i to bardzo widać nawet w samym właśnie klubie poselskim, że oni tak trwają od jednej konferencji do drugiej konferencji, od jednego wniosku właśnie o wotum nieufności do drugiego, ale nie ma tam tej energii, która byłaby motorem do prawdziwej walki o przejęcie władzy.
No tutaj fajnie się składają te różne wątki w jedną przerażającą w sumie całość, bo rozmawiamy w końcu o największej sile opozycyjnej, bo jeśli nie ma nowych ludzi, z tym się wszyscy możemy zgodzić, w tej kadencji nie pojawiła się chyba żadna nowa twarz.
Franek Sterczewski. Klaudia Jachira.
Jachira, tak, ale pojawili się jako meteory bardziej niż cokolwiek innego i w dodatku oni znowu są na uboczu Platformy, a nie za przeproszeniem twardego jądra partii.
Tak, no to są ci posłowie orbitujący.
Orbitujący i nie zdziwiłbym się, gdyby oni wylądowali poza klubem Koalicji Obywatelskiej na koniec kadencji i względnie nie dostali się na listy w kolejnych wyborach, a w każdym razie listy Platformy, więc tutaj mamy zestaw tych samych twarzy w TVN, bo to z kolei się wiąże z tym, co na początku mówiliśmy o soft power i o sile w mediach. No, ja widzę Sławomira Neumanna, Marcina Kierwińskiego, Cezarego Tomczyka non-stop, zawsze, praktycznie w każdym programie, w każdym wydaniu faktów. To jest zestaw tych samych twarzy, które nie bardzo mają cokolwiek do zaproponowania, poza kilkoma setkami o tym, że PiS jest zły i że należałoby wymienić tego czy innego ministra, a niewiele za tym idzie jakiejś treści, jakiejkolwiek nawet treści. Marcin Kierwiński, wszyscy mówią, jakim on jest zdolnym politykiem, natomiast te wszystkie jego zdolności moim zdaniem polegają na tym, że umie się utrzymać na powierzchni i wyczuwa kierunek wiatru lepiej niż inni. Natomiast to nie jest coś, co by mogło porwać wyborców i na czym Platforma mogłaby cokolwiek zbudować. Więc na tym, myślę, też polega jeden z wielu problemów Platformy, czyli organizacja staje się kompletnie niepotrzebna, jeśli jedynym jej celem jest zaspokajanie potrzeb członków tej organizacji. A Platforma trochę tak działa, jakby jedynym sensem jej istnienia było zapewnianie przyszłości i teraźniejszości jej najważniejszym członkom, więc po co wyborcy mają o nią dbać, skoro ona o swoich wyborcach zapomina?
No dobrze, to teraz moja propozycja jest taka, że ja sobie wypisałem, słuchając was, parę wątków i ja wam je będę wrzucał, a wy będziecie mówić, czy są szanse, czy zagrożenia, a może zarazem szanse i zagrożenia dla Platformy. Sytuacja w kraju, pandemia rozpędzająca się, sytuacja zdrowotna, wielki kryzys, który nadchodzi.
No, myślę, że to jest w oczywisty sposób szansa dla głównej partii opozycyjnej. Pandemia i kryzys gospodarczy to będzie ewidentny problem dla rządzących. Platforma, posiadając te zasoby, o których mówiliśmy na samym początku, to znaczy po pierwsze stały dopływ gotówki, pieniądze w czasie kryzysu mogą być jeszcze większym problemem dla konkurującego z Platformą Hołowni. Oni będą po prostu w tym parlamencie trwali i będą mieli te subwencje przez kolejne 3 lata i mają to zapewnione. Mają tych posłów, którzy mogą właśnie kontrolować działania władzy w różnych instytucjach, czy ministerialnych, czy wojewódzkich instytucjach rządowych. To jest siła, która jest jakby pierwsza w kolejności do skorzystania na problemach władzy, które niosą ze sobą te kryzysy.
A z drugiej strony, czy nie macie trochę tak, że przez to, że ta pandemia teraz będzie coraz większa i coraz więcej o niej będzie mówić, to ona trochę przykrywa wszystko inne, a że Platforma, i nie wiem, czy to jest wina Platformy, ale też trochę nie ma języka, nie ma tematów, które mogłyby poruszyć, no bo wszyscy trochę jesteśmy w tym wielkim kłopocie i że trochę nie wypada robić polityki na grobach ludzi, którzy będą umierać na COVID-19.
No ja się tutaj z Aśką nie zgodzę w tej sprawie. Ja nie uważam, żeby dla Platformy to była jakaś wielka szansa, bo jeśli ta pandemia pogrzebie PiS, to być może pogrzebie w ogóle obecną scenę polityczną i obecną klasę polityczną i Platforma będzie jej ofiarą w takim samym stopniu. Być może za kilka miesięcy zobaczymy zupełnie nową scenę, czy też częściowo nową scenę, no bo jakieś formalne sprawy będą trzymały przy życiu Platformy, czyli właśnie subwencje, o których mówiłaś, czyli pewnie jakiś klub, który niekoniecznie będzie już tak liczny jak teraz, ale że sentyment społeczny będzie już zupełnie gdzie indziej i Platforma być może nie będzie w stanie tego wykorzystać.
Tak, ale pamiętam nasze dyskusje z samego początku pandemii, z marca czy też kwietnia 2020 roku, kiedy właśnie spodziewaliśmy się, że teraz urośnie Lewica, że teraz urośnie Konfederacja na tej pandemii i też spodziewaliśmy się, że Platforma wiele straci, a po kilku miesiącach widzimy, że ona w sondażach jest chyba nawet silniejsza niż była na początku roku. Wydaje mi się, że jeżeli polityka będzie się toczyć wokół pandemii, to ludzie w mniejszym stopniu będą patrzeć na to, że Platforma nie ma nic do powiedzenia w innych obszarach. I tutaj oczywiście ciężko jest przewidywać przyszłość, ale nie jest dla mnie oczywiste, że to musi być problem dla Platformy.
No to trochę z tej samej kategorii zużywanie się PiS-u, zużywanie się władzy. Taki moment, w którym ten PiS, jak to widzieliśmy w ostatnich tygodniach, sam się zakiwa, będzie potykał o własne nogi i w pewnym momencie upadnie na twarz. Czy to jest szansa dla Platformy, czy takie właśnie trochę czekanie nad tą rzeką i wyczekiwanie, aż spłyną ciała wrogów, to jest szansa dla Platformy, czy to jest właśnie zagrożenie, które jakby jest zagrożeniem dlatego, że ono nie podpowiada jakiejś proaktywności, tak? Znaczy to cały czas jest takie defensywne, reaktywne czekanie, aż coś się wydarzy i wtedy ja wejdę cały na biało.
No to jest trochę pytanie o to, czy na przykład Platforma marzy o zdobyciu władzy, bo załóżmy, że PiS by się teraz wykopyrtnął i że za kilka miesięcy, pół roku mamy przyspieszone wybory, bo na przykład bryknęłaby Solidarna Polska albo tych kilkunastu posłów PiS-u antyzwierzęcych czy też prorolniczych, jakkolwiek ich nazwać, uzna, że założy koło poselskie i że teraz oni będą języczkiem uwagi i wtedy Jarosław Kaczyński powie: no to ja dziękuję wam bardzo i idę na wybory. I rozpisuje te wybory, Platforma te wybory wygrywa albo opozycja te wybory wygrywa. Ale pytanie, czy opozycja chciałaby przejąć władzę w Polsce teraz, co jest też pytaniem o kondycję Platformy, no bo opozycja miałaby przeciwko sobie prezydenta, Trybunał Konstytucyjny, byłaby rozrzucona ideowo, bo Platforma nie miałaby samodzielnej większości, nawet jako koalicja obywatelska, musiałaby rządzić i z Lewicą, i z PSL-em. I to jest moim zdaniem w środku wielkiego kryzysu, który no, nie minie tak szybko, a być może będzie nam towarzyszył przez wiele miesięcy, a może nawet lat. Więc no, czy Platforma chciałaby teraz wziąć władzę? Pytanie o kryzys PiS-u i ewentualne jego następstwa jest też pytaniem o to, czy Platforma jest w tym momencie gotowa do wzięcia władzy i czy to byłoby dla niej szansa czy ryzyko.
To teraz przeszedłbym do kategorii, będę rzucał was imionami i nazwiskami, a wy mówcie, czy to jest szansa czy zagrożenie. Szymon Hołownia.
Szymon Hołownia w tym momencie jest konkurentem Platformy, ewidentnym, konkurującym z nią o podobny elektorat, próbującym podebrać jej posłów. Natomiast mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym Hołownia w jakiś sposób się łączy raczej nie z Platformą, tylko z Trzaskowskim i wtedy staje się szansą, ale nie dla Platformy, tylko dla opozycji jako szerszego tworu.
Rafał Trzaskowski.
Rafał Trzaskowski jest jednocześnie szansą i zagrożeniem i to z wielu powodów, z jednym i drugim. I to jest pytanie największe do samego Trzaskowskiego. Kim on chce być? Czy on chce być prezydentem Warszawy, który czasem sobie pomyśli o polityce ogólnopolskiej, a konkretnie to sobie tak pomyśli, a może by coś tak zrobić, i wyślę jakichś swoich ludzi na przykład w podróż po Polsce, żeby rozmawiali z samorządowcami, a sam się raz na miesiąc pojawi na jakiejś uroczystości i przemówi. No bo wtedy nic z tego nie będzie. Jeśli Rafał Trzaskowski znalazłby w sobie pracowitość i determinację, żeby dzień w dzień poświęcać kilka godzin na organizację swojego ruchu, no to on byłby z czasem oczywistym konkurentem dla Borysa Budki i Platformy Obywatelskiej. Nie oszukujmy się, to nie jest żaden pozapolityczny ruch. Jeśli polityk organizuje, i to polityk z ambicjami sięgającymi Pałacu Prezydenckiego, organizuje jakąś formę stowarzyszenia, no to jest to działanie polityczne i jest to konkurencja wobec jego dotychczasowej partii. Zresztą moim zdaniem Platforma świetnie o tym wie i dlatego to idzie tak marnie Trzaskowskiemu, nie tylko ze względu na jego umiarkowaną pracowitość. Więc jeśli Trzaskowskiemu się uda, to będzie to zagrożenie. Jeśli się nie uda, no to też będzie zagrożenie, no bo on przegra jako reprezentant Platformy i mamy do czynienia jeszcze tutaj z zarządzaniem Warszawą w warunkach kryzysu, w warunkach przycinania budżetu. No bardzo łatwo jest teraz atakować Trzaskowskiego politykom PiSu.
Joanna, ty nie widzisz szansy w Rafale Trzaskowskim?
Moim zdaniem jest jakiś taki mało prawdopodobny, ale jednak scenariusz, który można brać pod uwagę, w którym Trzaskowski przejmuje władzę nad partią. I wtedy jest to dla partii szansa, ponieważ myślę, że zarówno polityczni komentatorzy, jak i działacze Platformy widzą i wiedzą, że Borys Budka nie jest politycznym liderem, który długofalowo tę partię może pociągnąć do wygranych wyborów. Myślę, że Trzaskowski nie traktuje Platformy jako instytucji, która ma przed sobą wielką przyszłość, że więcej by mu dało założenie czegoś nowego i przyciągnięcie tych najbardziej obiecujących postaci do nowego tworu, zwłaszcza, że ma tych różnych samorządowców do współpracy, ma jakieś różne zasoby, na których mógłby budować coś nowego. Natomiast nie wykluczałabym też takiej opcji, że on po prostu przejmuje władzę w PO.
Grzegorz Schetyna.
Grzegorz Schetyna to jest polityk, któremu bardzo zależy na Platformie, ale który robi wszystko, żeby mieć tam jak najsilniejszą pozycję, jednocześnie niszcząc mocno tę partię, niszcząc relacje między politykami. Więc jest jednym z moim zdaniem ważniejszych, istotniejszych czynników, które sprawiają, że w tej Platformie nie dzieje się dobrze.
Brzmi jak zagrożenie. Tomasz Grodzki.
Człowiek zagadka. No abstrahując od jego kłopotów prawnych, których finału nie znam, nikt pewnie na razie nie zna, ale PiS nie spocznie, myślę, przez najbliższych kilka, być może nawet lat i będzie grzebało w papierach przy użyciu służb wszelkich, w poszukiwaniu dowodów na łapówki i tak dalej, i tak dalej.
Jednej butelki whisky, która w końcu się znajdzie.
Albo koniaku, tak. Więc to jest jedno zagrożenie i to byłoby zagrożenie dla całej Platformy. A po drugie, nie widzę jakiejś specjalnej chemii między Tomaszem Grodzkim a Borysem Budką. Myślę, że obaj myślą o sobie jako najważniejszych postaciach opozycji. No i myślę, że tutaj konflikt jest nieunikniony i nawet jakiś fajerwerków bym nie wykluczał już przy okazji senackiego procedowania nad ustawą zwierzęcą. Już może na koniec chciałem powiedzieć...
Wolne wnioski.
Wolne wnioski, że Platforma jest trochę za potężna, żeby upaść i za słaba, żeby wygrać i to jest kłopot trochę dla niej, a trochę dla całej opozycji, dla wszystkich tych, którzy chcieliby już innych rządów niż pisowskie. Po drugie, nie wiemy, jak ta kadencja będzie się kończyła i chodzi o układ sił na scenie politycznej, także w związku z ordynacją wyborczą. Jeśli spełnią się przewidywania wielu polityków, to PiS będzie dążył do wprowadzenia ordynacji, która będzie de facto większościowa i wówczas cała opozycja, w tym Koalicja Obywatelska, w tym Platforma Obywatelska będzie stała przed koniecznością przegrupowania się i dostosowania się do właśnie ordynacji de facto większościowej, która teoretycznie by promowała Platformę kosztem Szymona Hołowni, kosztem Lewicy, kosztem Konfederacji i PSL-u, no ale pytanie, czy oni się zdołają porozumieć i czy taki sojusz będzie skuteczny w walce z PiS-em.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o dwóch szansach, które moim zdaniem stoją przed Platformą. To znaczy po pierwsze te łączone wybory w 2023 roku samorządowe z parlamentarnymi. Platforma jako partia mająca najwięcej samorządowców, aktywnych polityków w swoich szeregach, najwięcej pieniędzy, po prostu może być silniejsza od innych kandydatów opozycji w tych wyborach. A drugą szansą jest to, co pokazała nam kampania Trzaskowskiego, że oni właśnie dzięki tym swoim zasobom skostniałym, trochę martwym, ale jednak są w stanie szybko się zmobilizować i przeprowadzić szybką, skuteczną kampanię. Przecież Trzaskowski naprawdę nie tak wiele brakowało, żeby wygrał te wybory i w tym momencie zupełnie inaczej mówilibyśmy o tej partii. I ta jego kampania, zrobiona w dużej mierze przez partię Platformę Obywatelską, była sprawną kampanią, była właśnie dobrze przeprowadzana i ta szybka mobilizacja podziałała na jej korzyść.
No dobrze, ja na koniec bym wam przypomniał 2012 rok, czyli to jest piąty rok rządów Platformy. To jest moment, w którym PiS wydaje się być partią, która nie jest w stanie wygrać czegokolwiek. Mamy Euro 2012, a największym problemem Platformy jest to, że Polska zremisowała z Czechami na Mistrzostwach Europy i tak naprawdę wydaje się, że Platforma, Donald Tusk, Sławomir Nowak będą panowali w Polsce na lata i lata. W tym momencie mamy szalejącą pandemię, nadchodzący kryzys gospodarczy i wydaje mi się, że może się okazać, że ta sytuacja, o której rozmawiamy, będzie zupełnie inna za parę miesięcy. Natomiast niewątpliwie to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli te słabości i te zagrożenia dla Platformy są realne. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie wymyślić albo coś nowego, albo zaproponować jakąś ucieczkę do przodu, bo zdaje się, że o taką ucieczkę do przodu trochę się prosi. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i myślę, że będziemy wracać do Platformy. Bardziej pewnie już będziemy rozmawiać mniej tak ogólnie, a bardziej już szczegółowo o konkretnych wydarzeniach, osobach i pomysłach. Dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.